pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
18.13 w tym momencie na zegarach. To jest czas na audycję Pomoże Polska Europa. Kłaniam się nisko sprzed mikrofonu. Kuba Kaługa, zza konsolety kłania się również Patryk Schmidt, realizujący tę audycję. A w naszym studiu dzisiaj dr Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także pani Patrycja Płończak-Kraus, asystent z Katedry Przedsiębiorczości i Otoczenia Instytucjonalnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Dzień dobry.
Zgadza się. Dzień dobry.
Debiut w naszej audycji
też
i na antenie
zgadza.
Radia Gdańsk. Ale zaczniemy od pani dr Borowicz, bo na wstępie chciałbym, abyśmy pomówili o bardzo ważnej sprawie, może nudnej, może żmudnej, ale bardzo istotnej, ponieważ zaczęło się na poważnie już planowanie nowego unijnego budżetu, budżetu na perspektywę 2028-2034. Jak dobrze policzyłem, to będzie w zasadzie czwarty budżet, od kiedy Polska jest członkiem Wspólnoty Europejskiej. No mieliśmy jeszcze taki półbudżet, można powiedzieć, bo 2004 rok to był ten rok przystąpienia z budżetem już uchwalonym i przegłosowanym bez naszego udziału jeszcze. Ale gdybyśmy pani doktor mieli zacząć od tego, żeby słuchaczom wytłumaczyć, dlaczego to jest tak istotne i dlaczego tak wiele emocji budzi na różnych poziomach instytucji europejskich.
Dzień dobry. No, tak jak pan powiedział, to jest proces żmudny, ale na pewno nie jest nudny, bo to nawet, że dzisiaj rozmawiamy i tak wzbudza to wiele emocji tak naprawdę. Bo...
Ale czasami rozmawianie, przepraszam, o bardzo dużych pieniądzach, których sobie nawet nie potrafimy wyobrazić, no może być
wydaje
może
to
być
się
nieciekawe.
Bardziej może abstrakcyjne po prostu.
Albo abstrakcyjne, tak?
To są kwoty bardzo duże, o których mówimy zbiorczo, natomiast oczywiście później w codziennym życiu widzimy efekty tych rzeczy, że tak powiem, tych projektów finansowanych. I jedna najważniejsza rzecz, mamy dwie kategorie, którymi się posługujemy, jeśli chodzi o finanse Unii Europejskiej, mówiąc ogólnie, to jest budżet, który jest jednoroczny i on jest zbliżony jakby w swoich, powiedzmy, funkcjach i założeniach do budżetu krajów poszczególnych państw członkowskich, jeśli chodzi o jego filozofię, a to, o czym my dzisiaj będziemy rozmawiać, to są wieloletnie ramy finansowe.
Tak zwana perspektywa też, tak?
Tak, perspektywa.
Ale to też pod hasłem budżet występuje bardzo często.
Tak, występuje pod hasłem, ale czasami wprowadza w błąd po prostu też osoby, które być może na co dzień nie zajmują się stricte integracją europejską. No i już od zeszłego roku tak naprawdę, bo w lipcu zeszłego roku Komisja Europejska przedstawiła pierwszy projekt. Plan jest taki, aby zakończyć jakby na koniec 2026
te prace,
żeby zgodnie z czasem tak naprawdę móc to wdrażać, dlatego że w poprzedniej perspektywie mieliśmy duże opóźnienie, jeśli chodzi o wydatkowanie środków i również przeciągnęło się troszkę negocjowanie ze względu też na COVID i te prace po prostu zmieniły swój kształt. W ostatnim momencie były pewne priorytety zmieniane, jeśli chodzi o sytuację w Europie. Teraz jesteśmy w innym układzie sił, innymi rzeczami żyjemy i dlatego ten temat zawsze jest gorący, dlatego że pieniądze nie biorą się z nie wiadomo skąd, nie są drukowane, tylko po prostu pochodzą z państw członkowskich, bądź też, tak jak teraz wiemy, zaczyna się ta pierwsza perspektywa, w której będziemy część pożyczki w ramach Next Generation EU, które były wydatkowane właśnie w tej obecnej perspektywie, musieli zacząć spłacać. I to jest też taki gorący temat, który towarzyszy po prostu, że to jest taka nowy kształt tych wieloletnich ram finansowych. Także to jest nowy element, na pewno zupełnie nowy, który się pojawia w tych wieloletnich ramach.
Tak sobie myślę, jedno słowo, które padło, to priorytety. I ono chyba jest takim wytrychem, takim kluczem do zrozumienia pewnych kierunków unijnej polityki. Jak te priorytety w tym najnowszym budżecie mogą się zmieniać, najnowszej perspektywie, właśnie, to też jest ten skrót myślowy, w tej najnowszej perspektywie mogą się zmieniać w porównaniu do tych lat poprzednich.
No poprzednia perspektywa 2021-2027, ona koncentrowała się na pewno na kwestiach spójności terytorialnej, konkurencyjności, ale też odbudowie popandemicznej. To były takie wątki. Dzisiaj ze względu na tą presję, którą odczuwamy też w tym otoczeniu europejskim, one kształtują się wokół takich zagadnień jak suwerenność, bezpieczeństwo, ale również konkurencyjność i odporność Europy. Czyli mamy z jednej strony wątki takie polityczne, geopolityczne, które też będą jakby przemawiały w tym budżecie, ale również takie, które tradycyjnie towarzyszą, dlatego że mamy tradycyjne polityki, które są finansowane i ujmowane w wieloletnich ramach finansowych, takie jak chociażby polityka spójności czy wspólna polityka rolna, trochę w innym kształcie, za pomocą innych instrumentów realizowane, natomiast nadal to zajmuje takie czołowe miejsce, jeśli chodzi o wydatkowanie środków w ramach wieloletnich ram finansowych, i myślę, że wokół tego trwa największa dyskusja, jeśli chodzi o budżet. Jeśli chodzi o wielkości konkretne, no to tak jak już wiemy, tak, będzie on nieco wyższy, około 1,7 biliona euro. Poprzednia wieloletnia rama finansowa, tak żeby pokazać skalę, to było 1,7 biliona euro, ale pamiętajmy, że 750 miliardów euro to był właśnie ten instrument zwrotny, który będziemy już zaczynali spłacać. W tej wieloletniej ramie finansowej nie mamy jeszcze tego uwzględnionego. Już nie ma takiego mechanizmu, takiego nadzwyczajnego uwzględnionego, tylko raczej już zaczynamy właśnie to spłacanie tego, co w poprzedniej ramie finansowej było.
Tak jak czytam różne doniesienia na ten temat, to mówi się też, że Unia Europejska próbuje znaleźć nowe źródła finansowania. Skąd one miały, gdzie ich szukać? Skąd te dodatkowe pieniądze miałyby się znaleźć?
Tutaj jest kilka źródeł wymienianych. To jest między innymi system handlu emisjami, podatek od tych różnic, jeśli chodzi o emisyjność dwutlenku węgla, który ten CBAM słynny, który będzie uwzględniany, ale również wpłaty od e-odpadów, które nie podlegają, nadmierne e-odpady, które się pojawiają, akcyza od wyrobów tytoniowych, ale również podatek, który taki będzie ryczałtową taką opłatą od największych przedsiębiorstw. Natomiast trzeba też przyznać, że już dyskusja taka gorąca wśród ekspertów jest, nawet bym powiedziała, bardziej krytyczna, jeśli chodzi o adresowanie wyzwań z tym związanych, dlatego że mówi się, że to jest bardziej przesunięcie pewnych środków krajowych po prostu do budżetu unijnego. Ani faktycznie generowanie nowych zasobów, ale to też wynika z tego, że mamy kraje, które są bardzo powściągliwe, jeśli chodzi o zwiększanie budżetu i tego poziomu wydatkowania środków do budżetu unijnego.
Tak, wejdę w słowo na moment trochę po części, żeby odnieść się do tego, o czym będziemy mówili w drugiej części naszej audycji, no bo pada hasło e-odpady. Czym one są?
Tutaj nie wiem, czy pani doktor, pani tutaj koleżanka powiedziała, to są takie podlegające, takie małe AGD tak naprawdę, które nadmiernie my wyrzucamy tak naprawdę, i to będzie ta dodatkowa opłata ryczałtowa, którą po prostu będą kraje członkowskie wnosić.
I tak sobie myślę, i tutaj się do pani Patrycji Płańczak-Kraus zwrócę. Z jednej strony taki pomysł, żeby z tych odpadów ściągać dodatkowe środki do budżetu unijnego. Z drugiej strony chyba prawo unijne przechodzi takie przekształcenia, że tych odpadów będzie coraz mniej.
Tak, taka jest nadzieja i zdecydowanie taki jest cel. Mamy zmniejszyć liczbę tych e- czy elektroodpadów, czyli po prostu tych wszystkich urządzeń, które dosyć szybko, jak się okazuje, wyrzucamy, wymieniamy zamiast naprawiać.
Zamiast je naprawiać i zamiast nadawać im drugie życie po prostu.
Zdecydowanie, tak, jak najbardziej. Też ustawodawca unijny chciałby, żeby w obiegu pozostawały urządzenia, które są, jak to się mówi, odnowione, tak? Też ma to ograniczyć ilość tych elektrośmieci.
I to tak tytułem wstępu do tego, o czym będziemy mówili za kilkanaście minut. Zaraz wrócimy do spraw budżetowych, ale za kilkanaście minut pomówimy o tak zwanej dyrektywie naprawczej, która powoli jest wdrażana i w wakacje ma wejść w życie. I to będzie, można powiedzieć, taki trochę, nie chcę mówić, chociaż może to jest dobre słowo, rewolucja, ale na pewno w jakimś sensie przewrót w tym, jak funkcjonuje dzisiaj rynek, i też będzie to bezpośrednio dotyczyło zwykłych konsumentów i naszych słuchaczy, także zachęcamy, będziemy to szczegółowo wyjaśniać. A wracając do spraw typowo budżetowych i finansów i dużych pieniędzy, o co się mogą pokłócić poszczególne kraje, o co mogą się pokłócić poszczególne frakcje w Parlamencie Europejskim?
No na pewno
jeżeli chodzi o budżet i pieniądze.
Tak, bardziej myślę, że tutaj będzie to między państwami członkowskimi, nie tyle przy budżecie, co frakcjami dzielone, tylko państwami członkowskimi, bo to są te interesy, które dzieją się przy ustalaniu wieloletnich ram finansowych, bo to słynne określenie, kto jest największym beneficjentem, płatnikiem, to do poziomu państwa członkowskiego się odnosi. I tutaj na pewno jest kwestia polityki spójności, która jest od wielu lat dyskutowana, że być może należałoby zmniejszyć wydatkowanie środków na politykę
czyli tej
spójności.
Polityki, która dotyczy bezpośrednio regionów w różnych krajach.
Dokładnie, tak.
Na przykład Pomorza.
Na przykład Pomorza, tym bardziej, że Polska w ramach polityki spójności jest na przestrzeni lat największym beneficjentem tych środków i tutaj absolutnie trzeba to podkreślić. Drugi element, który się pojawia, to jest kwestia w ogóle jakby systemu zarządzania wydatkami w ramach nowej perspektywy finansowej, ponieważ widać, że Komisja Europejska pokochała kamienie milowe, które znamy właśnie z KPO. I gdzieś to uproszczenie zmniejszające i pewną biurokrację i płynność też wydatkowania środków na tyle przypadło Komisji Europejskiej, że próbuje ten system przełożyć teraz do całego planu właśnie tego wieloletniego. To automatycznie wiąże się z tym, że zredukowano programy regionalne właśnie do jednego programu krajowego i regionalnego dla jednego państwa członkowskiego, czyli nie będziemy mieli 16 programów dla Polski regionalnych plus jeszcze te centralne, tylko będzie jeden program, który będzie te wszystkie elementy składał w całość. I tutaj jest taka duża dyskusja, jeśli chodzi o samorządy, na ile one będą w stanie wywalczyć środki na projekty, które są najbardziej im potrzebne, a trzeba podkreślić, że to decydowanie o kluczowych projektach w ramach polityki spójności z poziomu regionu jest jakby kwintesencją w ogóle Unii Europejskiej, bo to jest po prostu znana nasza zasada pomocniczości, tak, że która daje właśnie tą swobodę samorządom, regionom, lokalnym społecznościom na definiowanie tych projektów, które oni wiedzą najlepiej, jak zaadresować te wyzwania.
Rodzi się, przepraszam, od razu jedno pytanie. Czy to będzie kolejny instrument do uprawiania polityki krajowej? To znaczy to poszczególne resorty europejskie czy rządy będą decydować o tym potem, do których regionów więcej środków, mniej środków popłynie?
Tak, jest taka obawa, że to z jednej strony jest to rozwiązanie, które Komisja proponuje i Polska znalazła się i samorządowcy z Polski znaleźli się w grupie tych, którzy napisali taki list do przewodniczącej von der Leyen w zakresie właśnie tego centralnego wydatkowania środków, tak aby nie umniejszać regionom i nie zmniejszać ich szansy tak naprawdę na doganianie to rozwojowe, bo to jest jakby podstawa polityki spójności. A widać jednak po tych nowych obszarach w wieloletniej ramie finansowej, że gdzieś faktycznie w ramach dużego programu zaczyna nam umykać ta stricte polityka spójności, taka czysta, jaką my znamy właśnie w formie funduszy strukturalnych, które tak bardzo odczuwamy w Polsce, w regionach i lokalnie jako to narzędzie, które właśnie trafia do każdego obywatela. I to jest dla mnie taki dualizm widzę w tym wszystkim, aha, że z jednej strony walczy się o poparcie dla Unii, bo te nastroje są różne w społeczeństwie, a z drugiej strony jedno z takich narzędzi, które są, że tak powiem, fizycznie namacalne dla obywatela, może gdzieś ginąć, tak? I to jest taka niepotrzebna dyskusja. Ja akurat nie pochwalam tego rozwiązania, takiej centralizacji środków, nawet na poziomie krajowym, bo będzie to poddawane właśnie różnym rodzajom presji, również politycznej po prostu, jeśli chodzi o wpływy i przyznawanie środków. Taka jest moja obawa.
I tutaj musimy się zatrzymać i zakończyć pierwszą część naszego spotkania.
Flesz europejski.
Jest unijne wsparcie na rewitalizację pomorskich miast. Wartość umów podpisanych z samorządami to 27 milionów złotych. Mieszkańcy zyskają nowe przestrzenie integracji, wsparcia i aktywności. W Brabutach powstanie dzienny klub dla młodzieży, w którym młodzi ludzie zyskają między innymi wsparcie psychologa. W Kartuzach zaplanowano między innymi kompleksowe zagospodarowanie przestrzeni publicznych oraz podwórek. W Kościerzynie zostanie zrewitalizowane osiedle Tysiąclecia, a Reda za pozyskane pieniądze stworzy dom międzypokoleniowy. Premier podpisał rekomendacje Local Content dla polskich firm z udziałem Skarbu Państwa. Mają one zapewnić większy niż dotąd udział polskich podmiotów w realizowaniu dużych inwestycji w Polsce. Przed posiedzeniem rządu Donald Tusk poinformował też o powrocie do pracy nad polskim samochodem elektrycznym przy współpracy z tajwańskim dostawcą technologii. Nazwa nowego pojazdu zostanie wybrana na dalszym etapie prac. Dobre wiadomości dla polskich regionów będą miały więcej do powiedzenia przy wykorzystaniu funduszy z unijnego budżetu na lata 2028-2034. Komisja Europejska proponowała ograniczyć rolę regionów i stawiała na zarządzanie centralne. Polska przeciwko temu protestowała. Teraz udało się zmienić niekorzystne zapisy i wzmocnić rolę regionów, poinformował w Luksemburgu wiceminister spraw zagranicznych Ignacy Niemczycki. To na razie uzgodnienia dotyczące przepisów wykonawczych do nowego unijnego budżetu, który jeszcze nie został wynegocjowany. Plan jest taki, by został uzgodniony do końca tego roku. Polska, zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej, ma otrzymać ponad 123 miliardy euro. Wszedł w życie pakt migracyjny. Polska jest w tym roku wyłączona z jednego z elementów, czyli puli solidarnościowej. To oznacza, że nie będzie zmuszona do przyjmowania migrantów i nie będzie płacić za odmowę. Cały pakt migracyjny składa się z kilkunastu regulacji. Komisja Europejska przekonuje, że nowe regulacje pomogą krajom zmagającym się z napływem migrantów, usprawnią odsyłanie tych, którym azyl się nie należy, oraz zapewnią ochronę granic. Polska walczy o darmowe pozwolenia do emisji dwutlenku węgla dla przemysłu. Finał tych zmagań będzie miał miejsce na dwudniowym unijnym szczycie, który rozpoczyna się w czwartek. Warszawa chce, by do wniosków ze szczytu wpisać konieczność szybkiej wymiany wskaźników, na podstawie których wyliczane są darmowe pozwolenia. Ukraina otworzyła pierwsze rozdziały negocjacyjne z Unią Europejską. Uroczystość rozpoczęcia rokowań członkowskich odbyła się w Luksemburgu przy okazji spotkania ministrów spraw zagranicznych 27. Ukraina złożyła wniosek o członkowstwo w Unii kilka dni po rosyjskiej napaści. Kilka miesięcy później miała już status kandydata. Teraz robi kolejny krok po prawie dwuletniej blokadzie Węgier. Według szacunków Ukraina mogłaby wejść do Unii najwcześniej po 2035 roku. Wraz z nią negocjacje rozpoczęła Mołdawia. Jest zgoda unijnych krajów na mini pakiet sankcji na Rosję. Wcześniejszą zgodę ambasadorów 27 zatwierdzili ministrowie spraw zagranicznych. Mini pakiet restrykcji to rozszerzenie tzw. czarnej listy z zakazem wjazdu do Unii, zamrożeniem aktywów i zakazem finansowania. Trafili na nią m.in. szefowie i właściciele koncernów dostarczających drony dla rosyjskiej armii, elektronikę, maszyny i sprzęt dla marynarki wojennej. Są też szefowie spółek ułatwiających handel ropą i omijanie restrykcji. Sankcjami zostały objęte także koncerny produkujące drony, dostarczające komponenty do rakiet i systemów satelitarnych. W Unii Europejskiej jest zgoda na wzmocnienie prawa pasażerów linii lotniczych. Decyzję podjęli przedstawiciele Europarlamentu i unijnych krajów na spotkaniu w Strasburgu. Nadal odszkodowanie będzie przysługiwało w przypadku odwołania lub opóźnienia samolotu wynoszącego co najmniej 3 godziny. Wysokość odszkodowań będzie się wahać od 250 do 600 euro w zależności od dystansu. Pozostałe zmiany sprzed 20 lat są korzystne dla pasażerów. Łatwiej będzie m.in. o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot.
Pomoże Polska Europa. Magazyn Spraw Europejskich.
I wracamy po przerwie w naszym studio. Dzisiaj dr Aleksandra Borowicz, Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej, Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego, a także pani Patrycja Płończak-Kraus, asystentka z Katedry Przedsiębiorczości, asystent nawet można tak powiedzieć, bo to w sumie stanowisko, asystent z Katedry Przedsiębiorczości i Otoczenia Instytucjonalnego Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. No i teraz zmieniając już zupełnie tematykę, do pani Patrycji chcę się zwrócić. B2B, takie hasło może się kojarzyć na przykład, nie wiem, z umowami różnymi naszym słuchaczom, a dyrektywa naprawcza funkcjonuje pod hasłem R2R, czyli tak. Right
to repair.
Dokładnie tak.
Prawo do naprawiania.
Zgadza się.
W uproszczeniu, gdyby pani miała wytłumaczyć, skąd to w ogóle się bierze? Jaka jest idea tego projektu? Co leży u podstaw tego prawa nowego, które wchodzi w życie z końcem lipca, w zasadzie musi zostać wdrożone przez tak. kraje członkowskie?
Zgadza się. Dzień dobry, czy dobry wieczór raz jeszcze. Do końca lipca polski ustawodawca ma czas na wdrożenie tych zmian. Do 31 lipca. Jakich zmian? Przede wszystkim chcemy porzucić tą kulturę wyrzucania elektroniki, urządzeń elektronicznych do kosza. Chcemy, a właściwie gdzieś tam Unia Europejska chce, żebyśmy w pierwszej kolejności te urządzenia próbowali naprawić. Także główny cel, wydaje mi się, jest prosty. Chodzi o to, żeby naprawa telefonu, lodówki, pralki była dla nas, to znaczy konsumentów, znacznie łatwiejsza i tańsza, no i opłacalna przede wszystkim, niż pójście do sklepu i kupienie nowego urządzenia. Jak to ma teraz miejsce? I to, co pani doktor mówiła, tak, o tych elektrośmieciach, e-śmieciach. Ile tego jest, tak? Gdzieś czytałam, że produkujemy w Unii Europejskiej 35 ton odpadów, elektroodpadów rocznie. To są zastraszające numery, prawda?
Zastraszające, to prawda. Ja nawiążę do tego, jeden ze słuchaczy do nas napisał, jeżeli chodzi o elektrośmieci, Gdańsk miał piękny baner reklamowy, nie wyrzucaj, naprawiaj. Rzeczywiście taka, taka kampania jakiś czas temu była prowadzona, ale słuchacz ma wątpliwość. Moje pytanie, kto pozwala na sprzedaż produktów nienaprawialnych, nieopłacających się naprawiać? Przykład, pralka, o której pani przed chwilą mówiła. Pralka pewnej firmy, chciałem wymienić łożyska, bo to wystarczyło, by zrobić, żeby, jak rozumiem, naprawić tę pralkę, ale w tych modelach trzeba wymienić cały bęben, co podnosi koszt do około 1200 zł. To nową pralkę w zasadzie można za to prawie kupić. W innych pralkach innej firmy łożyska kosztują 60 zł plus wymiana. To jak mamy naprawiać? Pyta słuchacz. No i dodaje, że szkoda tej pralki, bo grzałka, uszczelki, amortyzatory były w bardzo dobrym stanie.
Zgadza się. I to jest właśnie jeden z tych punktów, który ta dyrektywa stara się osiągnąć. To jest... Części zamienne mają być tańsze, to po pierwsze. Producenci nie będą już mieli pełnej samowolki co do tego, ile te części będą do windowania cen części zamiennych. Wprowadzona zostanie prawny nakaz naprawiania sprzętu przez, i tu uwaga, 7 do 10 lat po zakończeniu jego produkcji. To jest strasznie długi czas.
Czyli nie będzie wymówki, już tego modelu nie produkujemy,
nie, absolutnie
tak?
Nie. 7 do 10 lat po zakończeniu produkcji lub oferowania w sprzedaży. I to, co może w jakiś sposób nawiązuje do tego, o czym jeden z słuchaczy pisał, to znaczy zakaz stosowania plomb czy oprogramowania blokującego niezależne serwisy i tańsze zamienniki.
Czyli nie będzie trzeba zgłaszać się do autoryzowanego producenckiego serwisu, nie. który ma odpowiedniej wysokości ceny bardzo często. Będzie można skorzystać po prostu z porady fachowca złotej rączki, który gdzieś jeszcze niczym ostatni Mohikanin jakiś zakład prowadził, bo te zakłady też przecież poznikały.
Mało tego, będziemy mogli to zrobić sami w domowym zaciszu, bo producent będzie miał obowiązek udostępnić nam dokumentację, wszystkie te techniczne aspekty. Oczywiście nie łamiąc tutaj praw autorskich i praw ochrony własności intelektualnej, schematy, narzędzia diagnostyczne, to będzie dostępne zarówno dla tego, co byśmy w tym momencie nazwali nieautoryzowanym serwisem, czyli po prostu niezależnych serwisów, jak i nas gdzieś tam, którzy chcemy we własnym domowym warsztacie naprawić sobie sprzęt.
W uproszczeniu producent będzie miał obowiązek dać nam instrukcję naprawy po
tak,
prostu?
Tak, no wydaje mi się, że możemy to w ten sposób jakoś tam prościej ująć, tak.
Ja użyłem takiego słowa przewrót. Rewolucja chyba, tak sobie myślę, nie do końca jest złym słowem. To jest naprawdę ogromna zmiana w tym podejściu do takich różnych drobnych sprzętów. Pewnie większych też niektórych.
Wydaje mi się, że wszystko zależy też od świadomości nas jako konsumentów. Na ile my znamy swoje prawa? No bo żeby wiedzieć, jak korzystać z naszych nowych uprawnień, musimy wiedzieć, jakie one są w tym momencie, tak? No bo jeżeli my kupujemy telefon czy lodówkę i ona się zepsuje w pierwszych 2 latach użytkowania.
Mamy gwarancję.
mamy gwarancję, ale mamy w pierwszej kolejności coś takiego jak odpowiedzialność za wadę rzeczy sprzedanej. I tą odpowiedzialność ponosi sprzedawca tej rzeczy. I ta nowa dyrektywa nakłada też na sprzedawców rzeczy, no bo nowe obowiązki. Bo my, jeżeli, tak jak zaczęłam, jeżeli dany produkt, dane urządzenie zepsuje się w pierwszych 2 latach, to jest na ten moment według ustawy o prawach konsumenta, my możemy iść do sprzedawcy i zażądać naprawy bądź wymiany.
Na nowe.
Tak.
Tak to przeważnie działa.
Tak, naprawa lub wymiana. To jest nasze roszczenie w pierwszej kolejności. Z czego my częściej korzystamy?
No, tak jak się domyślam, nie wiem, nie znam statystyk, może pani je zna, ale pewnie, bo tak jest pewnie też najłatwiej sprzedawcy, dokładnie, po prostu daje nowe urządzenie.
Dokładnie, tak jak pan redaktor zauważył.
A tamto albo zwraca producentowi, albo
wyrzuca,
albo utylizuje, tak, w jakiś dokładnie sposób, być może próbując odzyskać jakieś tam części.
Dokładnie tak. Zdecydowanie łatwiej jest nam jako konsumentom, kiedy ten produkt nam wymienią, a nie naprawią. My na tą naprawę jakoś szczególnie nie nalegamy. I sprzedawcy, który ponosi tą odpowiedzialność w tym momencie przez pierwsze 2 lata, również łatwiej jest nierzadko dać nam po prostu nowy produkt, czyli produkt wymienić, zamiast usiłować go naprawić. Czasem nie mają zaplecza, czasem do autoryzowanego serwisu jest daleko. Różne są czynniki, które na to wpływają. Natomiast ta dyrektywa ma skłonić nas jako konsumentów do tego, żebyśmy w pierwszej kolejności i przede wszystkim domagali się naprawy. W jaki sposób? Ano w taki, że jeżeli my będziemy sobie rościli prawo do naprawy sprzętu, to zyskamy jeszcze dodatkowe 12 miesięcy ochrony. Czyli
gwarancja będzie się wydłużała, rozumiem, automatycznie, tak?
Potocznie zwana gwarancją, a to tak naprawdę jest odpowiedzialność za wadę rzeczy sprzedanej, czy coś, co się też nazywało do chyba 2023 roku rękojmią. Gwarancja producenta to jest troszkę coś innego, ale tutaj też mamy zmiany. Tak jak powiedziałam, po upływie tych 2 lat z tej rękojmi, tutaj wchodzi odpowiedzialność gwaranta, czyli producenta, i to trwa właśnie, to jest to, co mówiłam, że trwa 7 do 10 lat od zakończenia produkcji danego modelu. I tutaj znowu jest obowiązek naprawy w pierwszej kolejności.
A wracając jeszcze do samego sprzedawcy, ja rozumiem, że to jest tak, że jeżeli te wady zaistnieją oddamy dane urządzenie do naprawy, to ten okres odpowiedzialności sprzedawcy wydłuży się o kolejny rok, jeżeli do tej naprawy dojdzie. Tak to należy wprost,
tak,
rozumieć?
Jeszcze ponad od tych 2 lat jeszcze kolejny rok mamy. Ale to jest jednorazowo.
Czyli raz tylko. To nie jest tak, że to w nieskończoność
nie,
może...
Nie, absolutnie nie.
Może się przedłużać. Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo wspomniałem o tych ostatnich mohikaninach, tych zakładów naprawczych. Kiedyś było więcej, zdecydowanie. Ja pamiętam jeszcze sprzed kilkunastu, czy nawet tam ponad dwóch dekad to było ich zdecydowanie więcej. To jest jakaś taka szansa też rozwojowa związana z tym nowym prawem? Będzie, nie wiem, konieczne stworzenie być może nowych miejsc pracy, być może kształcenie nowych specjalistów, nowego rodzaju, już nie tylko pod konkretnego producenta, czyli wróci taka stara szkoła trochę? Jest na to szansa przynajmniej?
Nie wiem, czy stara szkoła, bo też zdecydowanie sprzęt, cała technologia poszła tak do przodu, że może teraz już, nie chcę tutaj nikogo urazić, ale pan ze śrubokrętem nie do końca podoła.
Stara szkoła, miałem na myśli to, że kiedyś jak był fachowiec, to on potrafił naprawić sprzęty różnych producentów. Dzisiaj jest często tak, że dany producent szkoli wyłącznie ze swojego sprzętu i pewne gdzieś tam...
Tak.
Nie wiem, inne mechanizmy czy inne systemy funkcjonowania tego okazują się czarną magią. Tak? Ja się znam na tej marce się nie znam. To pewnie częściej w przemyśle motoryzacyjnym ma do czynienia, ale w tej całej mikroelektronice, telefonach też funkcjonuje.
Zgadza się i wydaje mi się, że jest to ogromna szansa, tak jak pan redaktor zauważył, na wykształcenie nowych ludzi, tak? Nowych fachowców. Tutaj wydaje mi się, że takie dziedziny gdzieś tam jak programowanie, mikroelektronika, nie chcę głębiej wchodzić, bo się przyznam szczerze, kompletnie na tym nie znam. Natomiast no, to są ludzie, którzy będą się znali na tych urządzeniach, z którymi my mamy teraz do czynienia i z tymi naprawami. I będą mogli to zaoferować, na przykład gdzieś tutaj u nas lokalnie, tak? A nie będziemy już zmuszeni do odsyłania wadliwego produktu do autoryzowanego serwisu.
Który na przykład jest w innym kraju, bo
dokładnie
tak też się zdarza.
Dokładnie,
a to
tak.
Też są koszty dla konsumenta.
Dokładnie. I właśnie tego ta dyrektywa ma, to ma właśnie ograniczyć, tak? Tą konieczność odsyłania, nakładania na nas ewentualnych dodatkowych kosztów i w ogóle utrudniania tej naprawy, no bo no, bądźmy szczerzy, wysyłanie produktu za granicę zasadniczo zniechęca nas do tego, żeby go w ogóle naprawiać. No to ja szybciej pójdę sobie do sklepu i kupię coś nowego.
Bo prawda? Tak jest często wygodniej, prawda? No bo odesłanie produktu oznacza też, że nie możemy z niego korzystać w tym czasie, kiedy go nie mamy fizycznie. Prawda?
Tak, i tutaj znowu dyrektywa ten no aspekt też porusza, bo daje nam jakiś taki komfort na czas naprawy. Będziemy mieli
niczym
możliwość...
samochód zastępczy?
Dokładnie.
Dostaniemy tak. Zastępczą pralkę?
Tak, no, teoretycznie tak. Aha. Tak. Będziemy mieli możliwość otrzymania sprzętu zastępczego, albo jeżeli na przykład wymiana będzie, przepraszam, naprawa będzie no, bardzo utrudniona, czy w ogóle niemożliwa, powinien nam być zaoferowany na wymianę sprzęt odnowiony, czyli ten refurbished, tak? Zamiast sprzętu nowego.
Kolejna literka R pojawia się nam.
Zgadza się, bardzo dużo tych R tutaj.
W tych przepisach. Zastanawiam się jeszcze nad jedną rzeczą. Czy to nie będzie prowadziło do jakichś sporów na przykład, być może prawnych, między sprzedawcami a producentami, między konsumentami a sprzedawcami, między ostatecznie konsumentami a producentami? No bo podejrzewam, że to tak funkcjonujące prawo no, też oznacza koszty dla biznesu. No więc skoro mamy koszty dla biznesu, to na pewno nie zabraknie prób unikania ich ponoszenia.
Koszty to ogromne, bo tutaj jeszcze za tym idzie ogromna logistyka, jeśli chodzi o przechowywanie części zamiennych. Weźmy pod uwagę, że teraz na producencie będzie spoczywał obowiązek utrzymywania magazynów, mrożenia kapitału w częściach do modeli sprzed blisko dekady, tak? No bo ten obowiązek ma trwać 7 do 10 lat. Części mają przez ten czas być dostępne. Także logistyka, no producenci spodziewam się będą się przed tym bronić zdecydowanie, tak samo jak będą się bronić przed tym, ażeby udostępniać te swoje schematy, tak? Instrukcje, narzędzia diagnostyczne, no to jest na pograniczu ich własności intelektualnej. To dlaczego oni mają się tym dzielić z niezależnymi serwisami? Rozumiem, że prawo tak nakazuje, jednak spodziewam się, że będą tutaj jakieś głosy przeciwne.
Pan Piotr pisze do nas i pyta, czy w przypadku, kiedy sprzęt będzie na przykład jednak nowo wymieniony, czy będą 2 lata gwarancji producenta?
Gwarancja producenta zależy od producenta. To wydaje mi się, że to jest w ogóle osobny temat.
Czyli dlaczego... tu znów mówimy o tych 2 latach odpowiedzialności sprzedawcy.
Sprzedawcy. Sprzedawca zawsze 2 lata w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż konsumentowi. Natomiast gwarancja udzielana przez producenta jest absolutnie dobrowolna. Jej warunki są ustalane przez producenta. Gwarancji, tak? Sensu stricto, jak to jest w prawie. Czy to jest 2 lata, czy to jest 3 lata, to zależy tylko od producenta, więc jeżeli on w ogóle takiej gwarancji udziela, a wiadomo, że teraz jednak...
No większość udziela, no bo tak. To też jest element sprzedaży,
tak,
prawda?
Tak.
To jest element marketingu. Myślę sobie nad jeszcze jedną rzeczą w tym wszystkim. Może skończy się ten czas, kiedy po upływie tego okresu gwarancji ten sprzęt po prostu zaczyna się psuć. Bo jakość różnego rodzaju urządzeń to też jest taka kwestia, na którą możemy sobie narzekać często. I często narzekamy.
Tak.
Jest nadzieja na to. I to właśnie tak często magiczny, właśnie taka koincydencja między końcem tego okresu, a
prawda?
Momentem, kiedy to urządzenie się psuje. Widzę, że doktor Borowiczki tak, potwierdza.
W kontekście tego, co tutaj pani Patrycja też mówi, to właśnie w interesie producentów będzie, żeby to było dłużej żywotnie, tak właśnie, żeby nie musieć
dodatkowych
aż takich
kosztów,
zapasów
tak.
też na stanie utrzymywać. Ale też producent myślę, że będzie jeszcze miał jakąś tam przestrzeń do utrzymywania zapasów, ale punkt sprzedaży, który będzie musiał zaoferować serwis, naprawę, urządzenie zastępcze. To myślę, że będą ogromne koszty. Z drugiej strony będzie też to narzędzie jakiegoś tam konkurowania pomiędzy sklepami. I to będzie też takie wyzwanie biznesowe. Także to no, może taki element dwustronny. Z jednej strony edukowania producentów, ale też trochę chyba powrotu myślami do naprawiania, bo myślę, że konsumenci też się zdecydowanie od tego odzwyczaili, tylko było takie szybkie wymienianie produktów.
Wygoda.
Wygoda, oczywiście, że tak.
No i tak powoli kończąc, bo czas nam ubiega, ale mamy jeszcze dwie minuty dosłownie. Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Czy to wszystko nie wywinduje kosztów przeróżnych ceny po prostu, cen przeróżnych sprzętów? No bo mieliśmy ten czas, że pewne urządzenia były no, albo dla wybranych, albo było trzeba na nie dłużej odkładać. Teraz kupno dowolnego sprzętu AGD czy dowolnego telefonu supergeneracji, to tam są groszowe, można często powiedzieć, sprawy i nie takie duże wydatki wcale. Czy to oznacza, że tego typu urządzenia pójdą w górę po prostu? Tego należy się spodziewać, że rynek tak zareaguje?
Są takie opinie, tak, że ceny w pierwszej kolejności pójdą delikatnie w górę, ale potem po jakimś czasie pójdą w dół. Ja tylko chciałabym jeszcze wrócić do tego, co państwo mówiliście o tym, że kiedyś ten sprzęt był dłużej przydatny, jeśli mogę. Bo, bo były badania były robione przez niemiecki urząd czy agencję do spraw środowiska na życzenie właśnie Unii Europejskiej przed tym, nim ta dyrektywa została wprowadzona i przeciętny duży sprzęt AGD według tych badań działał w naszych domach średnio przez 12 do 15 lat, jeśli chodzi o lata 90. i wcześniej. 12 do 15 lat. Dziś średni czas życia spadł do 6 do 9 lat. To i tak wydaje mi się dużo, jeżeli rzeczywiście tak jest.
Myślę o swoim sprzęcie, który mam w domu i nie osiągnęłam tego poziomu 6-9 lat.
Ale to mówimy o tym pralkach i takich innych dużych.
Ja też o tym myślałam.
Tak?
Tak. No, niestety.
Tu trochę wracamy do tego, o czym mówiłem, o tej magicznej koincydencji.
Jeśli chodzi o koszty, to ja myślę, że to będzie szło w stronę takiego ustabilizowania. Zawsze przy każdym nowym prawie jest takie stwierdzenie, że może ceny pójdą w górę. Ja myślę, że skala produkcji, jaka jest, też pozwoli na osiągnięcie pewnych korzyści z tej skali produkcji i to rynek też zweryfikuje, na ile właśnie będzie ta fluktuacja w ogóle ceny, czy raczej to będzie na takim stabilnym poziomie utrzymywane.
Na tym musimy zakończyć nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo panią dziękuję. Słyszana przed chwilą dr Aleksandra Borowicz z Uniwersytetu Gdańskiego, z Wydziału Ekonomicznego i Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej Zarazem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Także pani Patrycja Płończak-Kraus, asystent z Katedry Przedsiębiorczości i Otoczenia Instytucjonalnego na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. To były dzisiejsze gościnie audycji Pomorze Polska Europa. Kuba Kaługa, kłaniam się nisko. Do usłyszenia, a jeszcze przed wiadomościami będą wiadomości z dróg, będzie autopilot.
Pomorze Polska Europa. Magazyn spraw europejskich.